jak już tak wspominamy rzeczy, kiedy po prostu się spotykaliśmy pierwszy raz, albo na kogoś patrzymy, to ja zawsze, jak pamiętam, jak patrzę na Daniela, to mam wspomnienia z waszej właśnie pierwszej wizyty, gdzie całą czwórką pilnowaliśmy Daniela. Daniel dzisiaj jest taki spokojny, ale pamiętam, że gdyby tu był mały Daniel, to słuchajcie, on by rozmontował to nabożeństwo. Tak by było. I pamiętam ten stoicki spokój Rysia, bo Sylwia mówiła: Rysiu, zrób coś. A Rysiu mówił: Danielku, proszę, posłuchaj tatusia. I wiecie, że Danielek się bardzo przejmował tym, co Daduś w tym momencie mówił. Ale zobaczcie, na jakiego fajnego faceta wyrósł, także... Myślę, że każdy z nas mógłby tu jeszcze naprawdę dużo różnych rzeczy przypominać sobie. Ja pamiętam, jak już o dzieciach też, to jak Ewa rodziła na Bielanach i żeby jej pomóc w ostatnich dniach, to trochę gotowałem, coś tam robiłem i nagotowałem cały taki duży gar zupy ogórkowej. Nie wiedziałem w ogóle, ale jakoś tak mi to wyszło. I tego samego dnia, jak nagotowałem ten gar, o 10 wieczorem Ewa mówi: jedziemy już. I zostałem z tym całym garem ogórkowym w domu i musiałem go jeść, bo Ewa była w szpitalu. Ale to jest fajne. Myślę, że jeszcze po nabożeństwie będziemy mogli sobie powymieniać różne informacje. Tak jak patrzę na was, sądzę, że każdy z was ma jakieś wspomnienia z każdym z nas. Pewnie ze mną część z was nie ma, bo mi po prostu tutaj nie było, kiedy przychodziliście do kościoła. Ale chcę wam powiedzieć, że ja się czuję częścią tego kościoła. Nawet jeśli mnie tu nie ma, ja czuję się częścią, cząstką tego, może nie w taki sposób bardzo aktywny, ale nasze serca są tutaj. Wiem, że dzisiaj, jeśli mamy takie nabożeństwo, wypadałoby powiedzieć jakieś takie fajne słowo, takie wiecie, nie wiem, jak błogosławili świątynię, albo jakieś takie rocznicowe, ale ja od jakiegoś czasu żyję słowem takim związanym z Bożą obecnością w Kościele i z Bożą obecnością w naszym indywidualnym życiu, bo nie ma na tej ziemi niczego ważniejszego. I cokolwiek i wokół czegokolwiek nasze życie się kręci, słuchajcie, bo życie każdego z nas się wokół jakichś spraw kręci. Mamy domy, mamy mieszkania, mamy pracę, mamy karierę, mamy kredyty, mamy marzenia, mamy wakacje, mnóstwo rzeczy, dzień za dniem leci. Im się jest starszym, tym bardziej widać, że te dni lecą po prostu nieubłaganie. I w ostatnim czasie Bóg do mnie mówi, i tak na nowo to przeżywam, że poza Królestwem Bożym na tej ziemi nie ma ważniejszych spraw. My to niekiedy przeoczamy. Wydaje nam się, że to jest tak oczywistą częścią naszego życia, że... Do tego stopnia, że mijają tygodnie i potrafimy się nie modlić, potrafimy nie czytać słowa, bo wydaje nam się, że to jest tak oczywiste, że my jesteśmy blisko Pana Boga, a Bóg przychodzi i przypomina o sobie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeszli sobie przez kilka rozdziałów pierwszej Księgi Samuelowej, która mówi o Bożej obecności, mówi o Bożej realności, bo tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że to jest sprawa priorytetowa. Otwórzmy rozdział 7 pierwszej Księgi Samuelowej. Dzisiaj będzie trochę czytania słowa. Jak to młodzież w naszym kościele mówi: jak nie masz ze sobą Biblii, to przysiądź się do wierzącego. Siódmy rozdział pierwszej Księgi Samuelowej. Przyszli tedy mężowie z Kiriat Jeoarim i sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Syna zaś jego Eleazara poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Od tego dnia, gdy skrzynia pozostawała w Kiriat Jeoarim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc: jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, aby wybawi was z ręki Filistyńczyków. I usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Samuel zaś rzekł: zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja modlić się będę za was do Pana. I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę i wylewali ją przed Panem i pościli w tym dniu i mówili tam, zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, a Samuel był sędzią synów izraelskich w Mispie. Lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mispie, ruszyli książęta filistyńscy na Izraela. Synowie izraelscy, usłyszawszy to, zlękli się Filistyńczyków i rzekli synowie izraelscy do Samuela, nie przestań wołać za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął wtedy Samuel jedno jagnię, sące i złożył je Panu na ofiarę całopalną i wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. Tego dnia, gdy Samuel składał tę ofiarę, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch i pozostali pobici przez Izraela. Wojownicy izraelscy ruszyli z Mispy w pościg za Filistyńczykami i bili ich aż do Betker. Samuel zaś wziął kamień. Słuchajcie, tam jest dalej potem o tym, że Samuel dziękował Bogu, że Izrael odzyskał ziemię, które należały do Filistyńczyków. Ja do tego słowa trafiłem w bardzo prosty sposób, śledząc wydarzenia historyczne, albo w zasadzie nie historyczne, ale teraźniejsze, kiedy w tamtych rejonach powstaje albo jest próba powstania państwa terrorystycznego, zacząłem się zastanawiać, co tak naprawdę oznacza słowo Lewant w tej nazwie tego nowego kalifatu, który tam powstaje. I byłem bardzo zdziwiony, kiedy dotarłem do pewnych geograficznych jakichś uwarunkowań, bo Lewant właśnie oznacza wyżej, tak? My mamy taki tutaj właśnie ten, że nie trzeba... Bo Lewant to są właśnie tereny między innymi Izraela. To nam jakby pokazuje cały czas, że tam tak jak było, tak jest, cały czas jakieś zarzewie walki, wojen, niesnasek. To są tereny Syrii, to są poniżej tereny Transjordanii, to są tereny Izraela, to są tereny Palestyny. Ci, którzy zabijają tam ludzi, chcą osiągnąć i zdobyć również tamte tereny po to, żeby założyć kalifat, gdzie będą rządzić według prawa muzułmańskiego. I w zasadzie to nie jest żadna nowość, bo tam ciągle coś się dzieje. Strefa Gazy, nie wiem, Palestyna, te wydarzenia, które tam mają ciągle miejsce, założenie państwa izraelskiego, one cały czas nas skłaniają jakby do takiej refleksji, że to, o czym czytamy w Bożym Słowie, jest prawdą, jest prawdziwe. My dzisiaj obserwując tą sytuację polityczną w tamtym miejscu, stwierdzamy tym bardziej, że Boże Słowo jest prawdą, jest słowem, które przekazuje też informacje historyczne. I ten siódmy rozdział, o którym czytaliśmy teraz, że Izrael pokutował, modlił się do Boga, że Izrael wzywał Pana, że Pan mu odpuścił, że Pan na nowo sprawił, że zapanowali nad Filistyńczykami. Tak też nie było. Czytamy jakąś kwintesencję pewnych wydarzeń, której rozwój miał miejsce w pierwszych sześciu rozdziałach, bo te pierwsze sześć rozdziałów tej Księgi Samuelowej to jest historia Elkana i Anny, to jest historia Hofniego i Pinehasa, to jest historia śmierci tych dwóch chłopaków, to jest historia Samuela, który w świątyni wyrasta na proroka, na kapłana pańskiego. To jest historia zabicia ponad 30 tysięcy Izraelczyków przez Filistyńczyków. To jest historia tego, kiedy Filistyńczycy porwali skrzynię przymierza do swoich ziem i to jest ta historia, gdzie tam te wrzody mieli i potem próbowali też przebłagać Izraela. Króciutko dzisiaj, bo nie ma za dużo czasu, żeby to sobie przejrzeć, ale te pierwsze sześć rozdziałów pokazuje przynajmniej mi osobiście, myślę, że też to zobaczycie, pewne porównania tego, jak można podchodzić do obecności Bożej w swoim życiu. Jakie można mieć podejście, jakie można mieć, jak można również dzisiaj traktować Pana Boga. Zacznijmy może od pierwszych tych dwóch chłopaków, którzy tam są w tej pierwszej księdze Samuela, czyli od Hofniego i Pinehasa. Chciałbym też jakby powiedzieć o czymś takim, że my patrząc do Starego Testamentu niekiedy mamy takie wyobrażenie, że my to jesteśmy w jakimś lepszym miejscu. Nie wiem, czy macie też takie gdzieś tam z tyłu głowy myślenie, że ten Nowy Testament i to, w jakich okolicznościach my się znajdujemy dzisiaj, stawia nas w jakiejś takiej lepszej pozycji przed Panem Bogiem, że mając ten cały bagaż tego, o czym czytamy, my jesteśmy w dużo lepszym miejscu. Ja jednak, chodząc z Panem Bogiem, widzę, że im dłużej z Nim jestem, tym bardziej widzę, że jestem jak Izrael, czasami chwiejny. Myślę sobie dobrze o sobie, ale nie konfrontuję z tego z Panem Bogiem. Brakuje mi refleksji nad swoim życiem. Więc chcę dzisiaj postawić taką tezę, że patrząc w te rozdziały, spróbujmy patrzeć, że tam jest też obraz może o nas. Okay? To nie jest słowo, które ma nas w jakikolwiek sposób oskarżyć. To jest słowo, które ma nam pokazać, że wobec Pana Boga można mieć różną postawę. I spójrzcie na ten drugi rozdział chociażby, gdzie jest pierwszy taki obraz podejścia do Pana Boga wyrażony przez Hofniego i Pinehasa. To są czasy, kiedy myślimy o Samuelu, to są czasy gdzieś tak króciutko jeszcze, 11 wiek plus minus przed przyjściem Pana Chrystusa, od 1000 do 1100. Jest Heli, są jego synowie. Znacie tą historię? Znacie, prawda? Czy ktoś nie zna historii tej, która tutaj jest opisana? Myślę, że wszyscy ją znamy. Ale tragedia tych chłopaków polegała na tym, że byli jakby w samym centrum tego, żeby czerpać z Bożego błogosławieństwa. Bo byli w świątyni, Heli pochodził z rodu kapłańskiego, był lewitą, a Boże Słowo mówi o nich, że byli synowie, jak synowie Beliala. Akurat przekład nasz warszawski nie używa tego zwrotu, ale przynajmniej chociażby ta sama księga w przekładzie tysiąclatki mówi o tym, że Hofni i Pinehas byli jak synowie Beliala. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, co tak naprawdę to sformułowanie oznacza, bo też w drugim liście do Koryntian czytamy, że jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem. Tam jest taki zwrot. I co tutaj dużo mówić? W Wikipedii można chociażby znaleźć informację, że Belial, czasami zwany Beliarem, mroczny starzec, z hebrajskiego to oznacza, że ten, który nie ma Pana, niegodziwiec świata, jest używany wobec jednego z aniołów, który został strącony z nieba do piekła. I patrząc na tych dwóch młodych ludzi, znaczy młodych jak młodych, oni już mieli żony, Boże Słowo mówi o tym, że byli synami Beliara, byli jak synowie Beliara. Pierwsza postawa. Jesteś w świątyni, byli w świątyni, mieli ojca, który przypuszczam, nie wiem jak często, ale prowadził ich, uczył ich wszystkiego. To jest też przykład dla młodzieży, dla młodych ludzi, bo statystyki są straszne. Wielu młodych ludzi, którzy mają rodziców wierzących, odchodzą od Pana Boga, nie chcą mieć z Panem Bogiem nic wspólnego. Nie widzą dla siebie miejsca w Kościele. I oni są takim przykładem. Ludzie, którzy powinni tak naprawdę być liderami dla narodu. A Boże Słowo mówi o tym, zobaczcie, moment, już zaraz. W 17 wersecie drugiego rozdziału jest takie sformułowanie. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Zobaczcie, nasza postawa, jaką mamy wobec Bożego Królestwa, nasza postawa, którą mamy wobec innych wierzących ludzi, przekłada się w taki sposób, że inni mogą z Ciebie czerpać albo dobro, albo zło. Możesz być albo przykładem dla ludzi, albo kimś negatywnym, kimś, kto tak naprawdę zniechęca ich do tego, żeby iść za Panem Bogiem. Czytając ten drugi rozdział i czytając potem tą historię, kiedy oni giną, tam jest też taka dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ kiedy dociera do Heliego, Beniamita, który mówi o tym, że jego synowie zginęli i oprócz ich dwóch zginęło jeszcze 30 tysięcy innych mężów izraelskich, to Heli jakby nadal słucha. I dopiero kiedy się dowiaduje, że skrzynia przymierza, która oznaczała Bożą obecność, Bożą realność, została też zrabowana, on wtedy przewraca się, umiera, łamie kark, a jedna z córek, jedna z żon właśnie tych dwóch chłopaków nazwała swoje dziecko, odeszła chwała od Pańska, od Izraela. To jest jeden z przykładów, jak można podchodzić do Bożej obecności. Kolejny przykład mamy w rozdziale trzecim i w rozdziale czwartym, bo w rozdziale czwartym jest taka historia, gdzie Izrael walczy z Filistyńczykami. Kolejna ciekawostka. Do Filistea to tak naprawdę był taki mały tylko skrawek Izraela. Patrząc na nich, można by było powiedzieć, że nijak się to miało do potęgi, którą miał Izrael, jak wielkim był państwem. Tam było tak naprawdę 4 czy 5 wielkie miasta, ale potrafili skutecznie, czytając Stary Testament, potrafili skutecznie po prostu podgryzać Izrael i być takim cierniem w ich boku, który Pan Bóg wkłada. I nie inaczej jest tutaj. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Wyruszył wtedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami. I stanęli obozem koło Eben-Haezar. Filistyńczycy zaś założyli obóz pod Afek. Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciwko Izraela, a gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity. Tam wtedy zginęło 4000 mężów. I Izrael miał refleksję wtedy na temat tego, co się stało źle, dlaczego zostaliśmy pobici, bo była taka tradycja, że Izrael oczekiwał zwycięstwa, tak? Bo byli narodem Bożym, bo byli ludźmi wybranymi, bo posiadali skrzynię przymierza. W zasadzie wszystkie atrybuty, które posiadali, powinny sprawić, że oni zwyciężą. I nagle się okazuje, że przegrywają, że 4000 facetów zginęło, że część z tych kobiet, które czekały na nich, nie doczekają się na swoich mężów. I potem, a gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy, dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki? I wtedy wpadają na rozwiązanie, sprowadźmy z Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego. Niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. I potem właśnie ma miejsce to, że ta skrzynia się pojawia w obozie Izraelczyków, ale przynoszą ją dwaj najmniej jakby ludzie, którzy jakby w ogóle nie powinni tego robić, tak? Hofni i Pinachas ją przynoszą. I tam ma miejsce coś takiego, że cały Izrael podnosi krzyk, jest wielka wrzawa, do tego stopnia, że Filistyńczycy potem wchodzą w pewne przerażenie i Izrael jest pewien, że zwycięży. Izrael jest pewien, że zwycięży. I w 7 wersecie tego 4 rozdziału zobaczcie, co jest napisane. Przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono, przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc, biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam, kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga. To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. I potem Filistyńczycy się motywują i pobijają Izrael i spośród Izraela ginie kolejnych 30 tysięcy mężczyzn. Minęło 500 lat, to jest też niesamowite w tej historii, bo minęło 500 lat, plus minus, tam historia jakby jest tutaj troszeczkę podzielona, 450-500 lat od wyjścia Izraela z Egiptu i jego sąsiedzi, ludzie, którzy wielbią innych bogów, wielbią Dagona, wielbią Isztar, kiedy pojawia się skrzynia przymierza, zobaczcie, co oni mówią. Przybył ich Bóg, który wybawił ich z ręki Egipcjan i z ręki Faraona. Kiedy ja to czytałem, powiedziałem, Boże, jakie to jest niesamowite, że obcy ludzie, inne państwo, jest świadome tego, jak potężny był Bóg Izraela. Gdzieś te historie o tym cudownym wyprowadzeniu z Egiptu minęło 500 lat, 450, niech minęło 300, niech minęło 250. Jest powtarzana historia o tym, jak potężny jest Bóg Izraela. I zlękli się, ale potem pobili Izraela. I kolejna postawa, która jest w tej historii pokazana, to taka, że zewnętrzne atrybuty nie świadczą o tym, że będziesz zwyciężał. To, że jesteś częścią, nie wiem, kościoła ewangelicznie wierzącego, baptystycznego, zielonoświątkowego, że jesteś częścią jakiegokolwiek innego kościoła, który, nie wiem, stara się żyć zgodnie z Bożym Słowem, albo wyznawać, albo mieć kredo biblijne, to nie oznacza, że będziesz kimś, kto będzie doświadczał Bożego zwycięstwa tylko dlatego, że jesteś członkiem tego kościoła. To nie jest tak, jak Izrael oczekiwał, że kiedy się pojawi skrzynia przymierza, to już nic nie jest w stanie stanąć im na drodze, bo oni muszą zwyciężyć, bo są Izraelczykami i mają skrzynię przymierza, a ta skrzynia przymierza to jest Boża obecność. Zostali pobici. Bóg ich upokorzył. Kolejna historia, która jest obrazem podejścia do Bożej obecności, do Bożej realności, jest przedstawiona wtedy, kiedy ta skrzynia przymierza jest zabrana przez Filistyńczyków, bo dotychczas ta skrzynia przymierza była w rękach tych, którzy mieli sprawować nad nią pieczę, czyli była w rękach kapłanów, którzy mieli się nią opiekować, którzy mieli być ludźmi, którzy sprawują kult zgodnie z Bożymi zasadami, a byli antyświadectwem, byli kimś, kto tak naprawdę wykonywał złą robotę, złą pracę wśród Izraela. I Izrael z drugiej strony miał jakieś nierealne oczekiwania, które nie wypływały z wewnętrznego świadectwa, z wewnętrznego nawrócenia, ale z zewnętrznych atrybutów. Musimy zwyciężyć, bo jesteśmy, przepraszam, to powiem, zielonoświątkowcami albo kimkolwiek innym. To jest coś, co powinno sprawiać, że będę zwyciężał. Kolejna historia, która jest, to jest historia ludzi, którzy nie chcą Bożej obecności. W rozdziale 6 i w rozdziale 5 jest mowa o tym, że skrzynia przymierza trafiła do Filistyńczyków i tam jest historia tego, że trafiła do pierwszego miasta, do Aszdod. I w tym mieście, znacie tą historię też, kiedy została wstawiona do świątyni Dagona, to był taki dożynkowy pan Bóg, tam taki lokalny, bo on odpowiadał za plony, za pomyślność tych plonów. I kiedy została tam wstawiona, ta historia też wam jest doskonale znana, bo jest mowa o tym, że kiedy została tam wstawiona, to ten Bóg Dagon, on się przewrócił, oni myśleli, że to coś się stało. Potem następnego dnia przewrócił się po raz kolejny, ale potem już była odrąbana i głowa, i ręce, i nogi. I pojawiły się choroby, pojawiły się rzeczy, których oni jakby nie chcieli. Ta skrzynia przymierza potem u tych Filistyńczyków krąży pomiędzy różnymi miastami. I co kolejne miasto, które ma dostać tą skrzynię przymierza, to traktuje to jako formę kary, która przychodzi. I kiedy trafia do ostatniego miasta, oni mówią, chcecie, żebyśmy wszyscy pomarli, poginęli. I kiedy ja czytam przynajmniej tą historię, pomyślałem sobie, że są ludzie, którzy mogą nie chcieć Bożej obecności. Są ludzie, którzy mogą nie chcieć, żeby Bóg dotykał się ich życia. Żeby przychodził Pan Bóg i rozprawiał się z jakimiś ich wewnętrznymi, nie wiem, bogami, z rzeczami, które sprawiają, że Bóg nie jest dla nich najważniejszy, że ja mogę być takim człowiekiem, że ja mogę być takim człowiekiem, który w sposób mniej świadomy, ale wypycham Pana Boga ze swojego życia, bo w jakiś sposób koliduje mi z tym, jaką ja mam koncepcję na swoje życie. Czyli zobaczcie, mamy przez tą historię całą pokazane, że są ludzie, którzy są w Kościele i wcale nie muszą mieć świadectwa tego, że są ludźmi nawróconymi. Mamy sytuację taką, gdzie są ludzie, którzy są w Kościele i oczekują, że tylko z powodu tego, że będą w Kościele i będą na niedzielnych nabożeństwach, będą błogosławieni i będą doświadczali Boga. I są ludzie, którzy doświadczają Bożej obecności, bo może też są w Kościele, ale nie do końca tej obecności oczekują czy chcą. Ja wiem, że tak jak my tutaj siedzimy, może to nie jest, wiecie, ktoś z was może myśleć, że to nie jest słowo dzisiaj na jubileusz, ale pomyślcie o tym, że mówimy o Bożej obecności, mówimy o Bogu, mówimy o 20 latach świadectwa Bożej obecności, świadectwa tego, że Bóg coś zaplanował, że Bóg do czegoś nas prowadzi. Mówimy o słowie, które ma nas prowadzić do pewnej refleksji, w którym miejscu jestem, Panie Boże. Bo jeśli wierzymy, że Bóg jest, jeśli wierzymy, że Jego Słowo jest prawdą, jeśli wierzymy, że Bóg ma plan dla każdego z nas, to zobowiązuje, to zmusza do czegoś. My możemy przyjąć pewną postawę, która jest niewłaściwa, ale Bóg się będzie upominał o to, co jest Jego, bo powiedział, jesteśmy Jego własnością. Więc pytanie jest takie, gdzie Ty jesteś? Jest nam dzisiaj fajnie, jest nam miło, będziemy mieli sałatki, będziemy mieli ciasta, będziemy się śmiać, będziemy się wygłupiać. Mariola się będzie śmiała, słuchajcie. Jak nie będzie jadła. Ale my tu jesteśmy zebrani jako ludzie, o których się upomniał Pan Bóg. Jesteśmy zebrani jako ludzie, gdzie w pewnej pieśni Mateo mówił, że Panie Boże, zastawiłeś mi drogę. Stanąłeś na mojej drodze. Pokrzyżowałeś mi może moje plany. Bóg chce krzyżować Twoje plany. Ja nie mówię, że Twoje plany są złe. Ale mam wrażenie, że dzisiaj wielu moich współbraci, moich współsióstr, że nawet ja sam jestem gotowy powiedzieć, że Bóg jest ważny dla mnie. I czasami sobie zdaję sprawę, że są również inne ważne rzeczy. I że tak jest czasami, jakbym Pana Boga stawiał koło jakiegoś Dagona. Zrozumcie to dobrze. Tym Dagonem może być, nie wiem, praca, Twoja kariera, zagonienie. Pastor Ci mówi o kolejnym spotkaniu modlitewnym, a Ty myślisz sobie, mam tyle innych ważniejszych spraw, ale nie jestem gotowy powiedzieć Mu, słuchaj, nie interesuje mnie to. Jaka postawa jest właściwa? Czego Bóg oczekuje ode mnie? Bóg oczekuje miejsca, w którym będę miał refleksję na temat swojego życia, na temat swojej postawy wobec Jego Królestwa. Jeśli mówimy o tym, że Pan Bóg coś zaplanował przed założeniem świata, jeśli mówimy o tym, że krzyż Chrystusa jest centralną częścią w ogóle wydarzeń na tym świecie, cokolwiek nam dziennik podaje każdego dnia, jeśli krzyż Chrystusa, jeśli te wszystkie plany, które Bóg założył, są najważniejsze i Ty jesteś częścią tych planów, to zobowiązuje. To zobowiązuje. Jeśli jesteś tutaj w Toruniu, a ja jestem w Raciborzu, a Wy jesteście w Rypinie, a Wy jesteście też w Toruniu, a Wy jesteście też na Śląsku, bliżej nas, koło Olkusza, tak? Sam Olkusz. To zobowiązuje. Małopolska. To zobowiązuje. Kiedy mógłbym powiedzieć, jakiej postawy Bóg oczekuje ode mnie, czego Bóg jakby szuka u mnie, albo do czego czuję się zachęcony, to jest to bardzo pięknie przekazane i wyrażone w modlitwie Anny, która modliła się w drugim rozdziale. I posłuchajcie, bo wierzę w to, że to jest też zachęta dla nas. I modliła się Anna i rzekła: weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu, szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie. Nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie ustawicznie wyniośle. Niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust naszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Syci wynajmują się za kawałek chleba, a głodni przestają głodować. Niepłodna rodzi siedmiokroć, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie. W psalmie, chyba bodajże 92, są takie słowa. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w Nim nieprawości. Kochani, można by było jeszcze wiele różnych miejsc cytować. To, czego ja wam życzę i czego pragnę dla siebie, pragnę dla każdego z was, to tego, żebyśmy rzeczywiście mieli każdego dnia, jeśli jest to możliwe, taką refleksję nad tym, w którym miejscu jestem z moim Bogiem. W którym miejscu jestem w swojej postawie względem Jego Królestwa, bo to Jego Królestwo jest dla Niego najważniejsze. Więc jeśli ja chcę być z Nim, muszę być w Jego Królestwie. W którym miejscu jestem w relacji z Nim? Gdzie się znajduję? Jakie miejsce On zajmuje? Bo On mówi, że On chce pierwocin, On chce być najważniejszy. A sami widzicie, że Boże Słowo nas uczy, że postawy można mieć różne. I nawet jeśli patrzymy na Izrael w takich kategoriach, że oni coś mniej wiedzieli, albo oni byli troszeczkę tacy słabsi, albo my dzisiaj mamy słowo, chcę wam powiedzieć, że niewiele się różnimy od nich. Niewiele się różnimy od nich. Dlatego musimy walczyć o naszą przynależność do Boga. Dzięki bardzo.